Walą się trony czerwonej mamony. Już świt, już blask. Trzask, trzask, trzask. Rwą się wiązania, co system zabraniał. Zwisają już luźno. Tradycje patriotyczne w naszym domu były kultywowane. Ten przekaz pokoleniowy o walce o niepodległość mnie inspirował, ale w ogóle jakoś tak w mojej naturze był ogromny sprzeciw, przeciw ówczesnej władzy. I powstawały pomysły pisania poezji, więc wyśmiewałem, piętnowałem ówczesny system, czy tą przyjaźń ze Związkiem Sowieckim, a to się zaczęło pokazywać w prasie solidarnościowej przede wszystkim. W 1982 roku w zakładach pracy, że nie we wszystkich, ale tam, gdzie w jakiś sposób ta solidarność tak się okrzepła trochę, odbywały się takie 15-minutowe przystoje. To był taki protest każdego 13 miesiąca, odnośnie nawiązujący właśnie do 13 grudnia. I niektórzy działacze Solidarności albo ludzie na znak takiego oporu, protestu nosili w klapach marynarę albo gdzieś tam na kołnierzu płaszcza oporniki. W jakichś tam radiach, tranzystorach, prawda, on tam spełnia jakąś funkcję. I to było takie bardzo wyraźne, które bardziej denerwowało na przykład policję, niż by na przykład znaczek Solidarności, bo to tak symbolizowało opór, przeciwstawienie się temu obecnemu prawu i tej władzy, która wówczas funkcjonuje. Końcem kwietnia, tuż przed 1 maja, wezwano mnie na przesłuchanie. I tam straszono, że będą konsekwencje, ażebym z okazji 3 zbliżającego się maja nie próbował robić żadnych wieców protestacyjnych czy jakichś spotkań, ponieważ spotka mnie to, co już mnie spotkało, że zostanę ponownie zamknięty. Ja miałem przygotowane wówczas w domu szablony. Miałem wypisane i oczywiście wycięte różnego rodzaju hasła, takie protestacyjne, które moim zamiarem było, ażeby na witrynach sklepów, tam gdzie to było możliwe, prawda, farbą wymalować przed tym 3 maja. To były hasła takie, że precz z komuną, precz z przyjaźnią ze Związkiem Sowieckim, tego typu. I tuż przed 3 maja zjawili się u mnie niespodziewanie 2 funkcjonariuszy z SB i przyprowadzili rewizję domu. Takie były bardzo modne meblościanki. I tam znaleziono te szablony. Ja ich nie zdążyłem, nie nalepiłem i zostałem ponownie internowany. Zostałem przewieziony do więzienia w Załężu. I przyjechał do mnie tato. I w czasie tej naszej rozmowy po raz pierwszy opowiedział taką jedną właśnie historię, jak pracował w hucie Stalowa Wola, jak go wyrzucono z pracy i dlaczego go wyrzucono. Mój tato zrobił taki kurs uprawnienia suwnicowego i zaproponowano mu, że zostanie kierownikiem wydziału, ponieważ jest pan dobrym pracownikiem, damy też i mieszkanie, tylko pod jednym warunkiem. Podpisze pan wstąpienie do PZPR. A tato wówczas odpowiedział, ja im odpowiedziałem, nigdy. Jeszcze porozmawialiśmy i tato odjechał. Ale dlaczego to mówię? Ponieważ nazajutrz wezwano mnie na przesłuchanie i w celi dźwiękochłonnej przesłuchiwało mnie 2 funkcjonariuszy, a właściwie to jeden. Jeden leżał na pryczy, udając bardzo zmęczonego, a drugi siedział tak po przeciwnej stronie stołu, jak ja bym tutaj sobie usiadł. No i takie rutynowe, imię, nazwisko, działalność, przynależność, co pan robi, czym się pan zajmuje. No i w pewnym momencie mówią mi tak, Siedzisz dla idei, bo twoi koledzy przynajmniej zostali internowani i mają płacone, ponieważ każdy pracownik, który został internowany, a nie został zwolniony, więc przybywając w więzieniu miał wypłacaną pensję. Natomiast mnie zwolniono, więc już mi pensji nie wypłacano i znów mnie zamknięto. I zaczęto się ze mnie wyśmiewać, że siedzę dla idei. Mówi, ale słuchaj, na terenie gminy Rudnik jest dużo zakładów pracy. Jak chcesz, w każdym z tych zakładów albo innym zapewnimy ci posadę do dyrektora włącznie. A jakbyś chciał, to możesz zostać i naczelnikiem gminy, bo wówczas nie było jeszcze wójtów, tylko naczelnicy gminy. Tylko podpiszesz z nami współpracę. A ja im odpowiedziałem dłużej niż mój tato. Chyba panowie pomyliliście adres. Nie wiem, czy ja byłem szybki, czy drzwi były niedomknięte. Ten leżący na pryczy skoczył, tak można oglądać na filmie, tak skacze pantera przez stół, przez jakieś przeszkody. Rzucił się na mnie, ale ja patrząc na niego, tak obserwują, patrząc jednocześnie na tego, który mnie przysłuchiwał, zdążyłem, że drzwi otwarłem, ale tak jak mówię, nie wiem, może one były niedomknięte, albo na tyle byłem szybki. I on wylądował na mnie na korytarzu, a tam już za kratą stali współwięźniowie, koledzy, którzy no, czekali na koniec tego mojego przesłuchania. No oczywiście była ta straż więzienna i już mnie nie wciągnięto do celi, no bo nie wiem, co by się stało. Zwolniono mnie w Załęża przed 22 lipca 1982 roku i zacząłem szukać pracy. Byłem w jednym, drugim, piątym zakładzie. Wówczas nie było problemu, żeby w jakimś zakładzie pracy nie było. To już musiało być sporadyczne albo nie wiadomo, o jakie stanowisko ktoś się ubiegał. I w każdym z zakładów pracy, kiedy przejrzano moje dosje, była odpowiedź, że ale na razie nie ma pracy. Byłem młody, miałem ambicje, żeby na utrzymanie rodziny zarobić. I skoro nie mogę znaleźć pracy nigdzie, skoro wiem, dlaczego jej nie mogę znaleźć, a już słyszałem, że można wyjechać z kraju, więc udaliśmy się na emigrację polityczną do Francji. Eskortowało nas tak śmieszne, bo przecież ja nie byłem jakimś działaczem na poziomie, prawda, jakiejś komisji krajowej, tylko takim regionalnym, ale no na tyle, że tam zdążył trochę zmobilizować wokół siebie ludzi, więc eskortowało nas, mówię eskortowało, bo i z przodu, i z tyłu cywilne samochody Służby Bezpieczeństwa, o czym żeśmy nie wiedzieli. Przekonało to się dopiero, kiedy przejechaliśmy na lotnisko w Warszawie. Wówczas tam nas przeszukano, bagaże, wszystko. Odwieziono nas samych na płytę lotniska. Więc przykry obrazek mi się kojarzy właśnie z tym wyjazdem z kraju. Czułem przede wszystkim w sobie niemoc, że jestem bezradny, że chcę coś zrobić, chcę pracować, chcę ułożyć życie sobie, rodzinie i nie mam na to warunków, że wyjściem wówczas takim racjonalnym jest ten wyjazd, więc wziąłem z miejsca mojego zamieszkania, tam gdzie się urodziłem, w Kamionce. Do tej pory mam słoik ziemi. Na płycie lotniska ukląkłem. Ktoś tam mówi, o, robi jak papież. Pocałowałem polską ziemię, wsiadłem do samolotu. Z bólem, z wielkim. Żegnałem Polskę, ale dlaczego wybrałem Francję? Bo mogłem wybrać inny kraj. Z jednego tylko powodu, że jeśli się zmieni sytuacja, tylko obym mógł powrócić do kraju, to stąd będzie to o wiele łatwiej, bo blisko. Wyjazd za ocean to już się wiąże z taką perspektywą, że to może potrwać o wiele dłużej. Po przylocie do Paryża, na lotnisko Orly w Paryżu, wyjechali po nas przedstawiciele organizacji France Terre d'Asile. Przejeżdżaliśmy przez wspaniałe, dzisiejsze peryferie dookoła Paryża. Mnóstwo wiaduktów, tuneli, mnóstwo światła, wysokie wieże. Było to takie zderzenie, porównując do naszych miast, jakby ogromna przepaść, która nas dzieli, a mówiono wówczas, że jesteśmy za Europą 40-50 lat. Ale nigdy nie czułem się u siebie. To było przyjemne, bo wielką pomoc otrzymaliśmy od rodzin francuskich. To było miłe, ale serce było gdzie indziej. Tęsknota była. Mnóstwo moich kolegów przyjęło obywatelstwo francuskie. Ja nigdy czułem się tak bardzo jakoś związany z Polską, że uważałem, że przyjęcie obywatelstwa to jakby taka pewna z mojej strony zdrada. Ja chciałem coś innego, żeby jak najszybciej zarobić pieniądze, skoro już się znalazłem na Zachodzie i jak się pojawi możliwość wracać do kraju. Pierwszym takim ośrodkiem, gdzie się Polacy skupiali, to był Kościół Polski w Paryżu przy placu Concorde. I nie wiem za pośrednictwem kogo, po prostu znalazłem się w domu polskiego kombatanta w Paryżu. Kiedy jeszcze ci starzy, wojenni, kombatanci byli w formie, były organizowane bardzo często zabawy, potańcówki. Więc w jedną z niedziel po południu dowiedziałem się, że będzie zabawa taneczna. I tam poszedłem ze swoją żoną, jeszcze tam z kilkoma znajomymi. Poczułem się, że jestem w swoim gnieździe. Swoja atmosfera, ta nasza polska muzyka, nasze tańce. Wszystko było nasze, wszystko było polskie. Polka, oberek, takie 2-1, prawda, nazywane to było, pamiętam, z młodych lat. Bo trzeba, żeby się ta polska dusza tak rozerwała, poczuła tak swój klimat. No i wstąpiłem do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich rodzin, koła Paryż. No i po kilku znów tam latach, bo w 1993 roku zostało utworzone Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji. Muzeum przekazało do Muzeum Regionalnego w Krośnie swoje zbiory, ponad 9 tysięcy eksponatów. Tysiące tych żołnierzy nie wróciło ze względów politycznych do Polski, a chcieli wrócić. Jak się rozmawiało z nimi, to niektórzy z wielką taką goryczą w sercu, łzą w oku, mówili, niestety, ja już nie wrócę, ale może tam moje dzieci pojadą, zobaczą, gdzie żyłem. Nie pamiętam imienia, pan Truszkowski. On pochodził z Kresów Wschodnich i uciekając, czy przydzierając się, prawda, nim się znalazł na Zachodzie, idąc pieszo, na jednym z zrujnowanych domów znalazł i pokazywał mi krucyfiks. Oberwana jedna ręka, tam Chrystusa była. Mówi, ja to znalazłem, ja z tym przyszedłem, mówi, tutaj do Francji. I to była ta potrzeba ocalenia, ponieważ w nich się wyczytywało, że oni pragnęli, żeby coś po nich pozostało, żeby ten ich wysiłek, te młode lata, które przyszło im pędzić na obczyźnie, żeby to tak nie uleciało, żeby nie został potem popiół, tylko żeby jednak jakaś ta nić taka przeszłości z przeszłością nie została zerwana. Jest taki kraj, przez który stara przewija się rzeka i gród wawelski obmywa w delikatnym szemraniu. Serce moje do niego na skrzydłach wraca z daleka, stare wierzby przy drogach pochylają się w łkaniu. Myśmy zawsze z żoną marzyli o jednym. Jesteśmy we Francji, bo jesteśmy, ale trzeba coś zbudować, jakieś gniazdo i wracać. No i tak w 2002 roku zaczęliśmy to gniazdo budować. Większość czasu teraz spędzamy już w Polsce, ale tam mamy swoje mieszkanie. Tam tylko z przysłowiowego doskoku wracamy. A gdzie lepiej? Zdecydowanie w Polsce. To mówię nie tylko ja, jako ten, który już tam przeżył trochę lat, ale to mówią moje dzieci, które tam zaczynały od przedszkola po studia wyższe. Mimo to wybrały kraj, wróciły tutaj. Tutaj jest inne myślenie ludzi. Francja jest piękna, lecz Francuzi mają coś w sobie, co można określić takim zadufaniem, że jednak oni są lepsi niż inne nacje. I to mi się nigdy nie podobało. A w Polsce jest to być może biedniej, zdecydowanie. Mówię o tym okresie, kiedy jeszcze przybywałem, przed 2000 rokiem, przed powrotem do Polski. Jednak ta otwartość tutaj nasza nad Wisłą zdecydowanie jest inna. Taka szczera. To, co jest w komorze, to się stawia gościowi na stół. Nie trzeba się zapowiadać, że się przychodzi z wizytą, a we Francji niestety nawet najbliżsi członkowie rodziny, syn, córka, skoro nie mieszkali pod wspólnym dachem z rodzicami, kiedy przyjeżdżali do domu z okazji jakichś świąt, czy tylko weekendów. No jeśli się nie zapowiedzieli na obiad, to obiadu nie było. Trzeba się było zapowiedzieć. Pięknie to wygląda do zdjęcia, ale ta więź rodzinna jest tam jednak zerwana, zdecydowanie. W Polsce więź pomiędzy rodzicami jest żywa. To sporadycznie, jeśli się gdzieś coś dzieje takiego, to mówimy, że no jest to nienormalne. Niestety tam we Francji jest to normalne i dlatego jest odejście od rodziców, a potem nic dziwnego, że rodzice, kiedy już nie mogą sami sobie poradzić, ich miejscem pobytu staje się nie dom rodzinny, lecz dom starców. W Polsce teraz już się to zaczyna, prawda? Mamy do czynienia z tego typu zjawiskiem, ale wcześniej domownik dożywał swoich lat w domu, w rodzinie i to było piękne. Jednak ten szacunek, z której bykolwiek strony na to nie spojrzeć, jednak był i jest. Ale trzeba tak stwierdzić obiektywnie, coraz bardziej mamy z tym problem. My chcemy się upodobnić na siłę, bo tam tak żyją. Coś nam się wmawia, a my mamy swoją kulturę. Przeżyliśmy jako naród. O tym mówił Jan Paweł II w swoim wystąpieniu w UNESCO 1982 roku, 2 czerwca. Że jestem synem narodu, który wielokrotnie był skazywany na unicestwienie, a on przetrwał. Nie dzięki żadnym innym militarnym siłom, tylko dzięki kulturze. Jest taki kraj w mej myśli. Z nim jest ciągle ma dusza. Przyzywa mnie echem pokoleń i pozostaje we mnie. On mi, drogi jak matka, do łez mnie porusza. Polska.